Kraków 95 i 2 FM, godzina 8.37. W naszym studio kolejny gość, pan Tomasz Deptuch, redaktor miesięcznika Układ Sił. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Mamy dzisiaj rozmawiać o geopolityce sztucznej inteligencji, ale przed chwilą rozmawialiśmy też o gazownictwie, o LNG, o tym, jak to są ważne strategiczne projekty. Pan co sądzi o tym wszystkim w kontekście właśnie gazu, ale także tych wszystkich systemów, które dotyczą geopolitycznie właśnie naszych strategicznych sektorów gospodarki?
No, o ile gaz i w ogóle sieci energetyczne można uznać za krwiobieg gospodarki i one są po prostu niezbędne. My w tej chwili jesteśmy w trakcie takiego tranzytu pomiędzy z uzależnienia tak naprawdę od rosyjskiego gazu do dywersyfikacji i ściągania go z różnych źródeł: Stany Zjednoczone, Katar, Baltic Pipe. Natomiast nikt nie ma wątpliwości, że my potrzebujemy gazu. Po prostu bez tego gospodarka nie będzie funkcjonować. Tak samo sieci technologiczne, a w tej chwili dużo się mówi o sieci 5G, która też po prostu musi powstać, to musi powstać szybko, to jest układ nerwowy naszej gospodarki, która za chwilę w wyniku czwartej rewolucji przemysłowej będzie tej sieci po prostu wymagała.
Dlaczego musi powstać?
Pani, bo sieć 5G jest kojarzona, tak jak wszystkie inne sieci dotychczasowe, dla przeciętnego użytkownika z tym, że telefon będzie sprawnie działał, że będzie można oglądać w lepszej jakości filmy, ściągać różne rzeczy z sieci, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej i tak naprawdę najmniej istotne. Najistotniejsze jest to, że dzięki temu, że ta sieć jest tak, ma taką przepustowość, taką szybkość przesyłu, bez absolutnie, z minimalnymi, bez żadnych tu przesada, z minimalnymi opóźnieniami, ona pozwala na przykład sterować procesami przemysłowymi.
A ta sieć 4G, rozumiem, nie pozwala?
No nie pozwala. Nie pozwala, ponieważ opóźnienia są na tyle duże, że przy pomocy sieci 4G nie sposób sterować autonomicznym pojazdem, nie sposób sterować dronem, nie sposób sterować łańcuchami dostaw w przemyśle. Co za chwilę będzie już codziennością. I jeżeli my tego nie będziemy mieli, no to niestety będziemy w tyle. Oto się toczy gra.
Czy nie może być podziału na gospodarkę i na przemysł, a dla obywateli wystarczy to, co jest?
Teoretycznie pewnie tak, tylko że to nie do końca ma sens, ponieważ jeżeli będziemy mieli sieć 5G, która będzie obsługiwać przemysł, nie możemy jej ograniczyć, bo rozumiem, że w tą stronę idzie, myśl pani redaktor, na przykład do fabryk tylko, prawda? Bo chodzi o funkcjonowanie na całym terenie kraju. Na przykład pojazdy autonomiczne, które no, za chwilę będą codziennością. Za chwilę mierzono w latach oczywiście, ale to po prostu tak będzie. Ta sieć jest potrzebna na terenie całego kraju i wtedy ludzie siłą rzeczy będą z niej korzystać.
A słyszał pan o tych zdrowotnych sprawach i wpływie na zdrowie człowieka? Są różne interpelacje, są różne raporty, że jednak to będzie rozwiązanie no, niekorzystne dla naszego zdrowia.
Słyszałem, ale ich nie podzielam. Z paru powodów. Po pierwsze, my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tej sieci 5G u nas nie było. Zwyczajnie. Tak jak nie możemy sobie pozwolić, żeby nie było autostrad. A ludzie protestują przeciwko autostradom, zwłaszcza jak mają je blisko domu.
No tak, ale autostrady dotyczą kilku tysięcy ewentualnie osób, czy kilkuset osób, a to będzie dotyczyło no, wszystkich nas, milionów Polaków.
To prawda, natomiast Polska w tej chwili ma przepisy jakby ograniczające pole elektromagnetyczne, najbardziej surowe na świecie, co wynika z tego, że one pochodzą z czasów, kiedy no, w ogóle nie myślano o tego typu instalacjach.
A jakie to są przepisy? Znaczy, jak one wyglądają w praktyce?
W praktyce są ograniczenia natężenia pola magnetycznego na konkretną powierzchnię i prawdę powiedziawszy, te przepisy, które w tej chwili mamy, no praktycznie uniemożliwiają budowanie efektywnej sieci 5G w Polsce i one będą wymagały zmiany. Ale mówimy o perspektywie nie dekad, tylko mówimy o perspektywie góra roku, dwóch.
A jeżeli mamy rozmawiać o tych sprawach geopolitycznych związanych właśnie i tak, ze sztuczną inteligencją i z siecią 5G, bo to się wszystko ze sobą łączy, to rozumiem, że wyścig jest pomiędzy dwoma państwami. Czy dwoma ktoś jeszcze głównymi się liczy oprócz USA i Chin?
Znaczy Chiny, USA, to się troszkę inaczej rozkłada w zależności od tego, jaki aspekt weźmiemy. Bo jeżeli chodzi o infrastrukturę, czyli sieć 5G i internet rzeczy, które jest nieodłączną częścią tego, chodzi o to, żeby przy pomocy tej sieci 5G porozumiewały się już bez pośrednictwa człowieka, urządzenia i komputery, tak żeby mogły, żeby to mogło przebiegać sprawnie i szybko, to w tym przodują Chińczycy. Oczywiście również z udziałem na przykład chipów amerykańskich, które kupujemy, to jest bardzo zapętlone. Natomiast jeśli chodzi o samą już stricte sztuczną inteligencję, to tutaj przodują Stany. I tak jak Stany Zjednoczone próbują ograniczyć czy uniemożliwić ekspansję, no choćby firmie Huawei, o czym wiemy.
No tak, wiemy.
Tak, trzeba sobie zdawać sprawę, że wcześniej Chiny nie wpuszczały przecież i do tej pory nie wpuszczają na swój rynek firm takich jak Facebook, takich jak Amazon, czyli tych firm, które przodują w budowie sztucznej inteligencji. Żeby mieć możliwość stworzenia sztucznej inteligencji efektywnej, trzeba mieć dwie rzeczy. Trzeba mieć ogromne moce obliczeniowe i trzeba mieć tak zwane big data, czyli trzeba mieć dane z milionów, miliardów ludzi, a Chiny nie pozwalają tym firmom takich danych uzyskać na swoim terenie. A trzeba wiedzieć, że każdy rynek ma swoją specyfikę. Rynek chiński jest ogromny i bardzo specyficzny, jak wiemy.
Dzisiaj praktycznie każdy, kto włączy swój telefon komórkowy, pojawiają się sieci 4G. A kto zarządza siecią 4G? Kto jest liderem? Kto jest właścicielem tej sieci?
Sieć 4G budują poszczególni operatorzy sieci komórkowych. Pytanie jest takie, które warto zadać, czyj sprzęt, jakich firm sprzęt jest porozstawiany na tych masztach, który to obsługuje. No okazuje się, że w Europie 1/3 tego sprzętu to jest firma Huawei właśnie. I właśnie z tego względu Huawei ma w Polsce i w Europie lepszy start. Może to zrobić szybciej, taniej niż inne firmy. Bo nie jest prawdą, że tylko Huawei jest w stanie zbudować sieć 5G. Oczywiście, że nie. Są firmy europejskie, skandynawskie, znane, Nokia, Ericsson, są firmy amerykańskie. Ale one wszystkie są po pierwsze w tyle, po drugie nie mają takich mocy, żeby to szybko i sprawnie zrobić. Po trzecie nie mają już przygotowanego rynku w Europie, który Huawei przygotowywał sobie budując sieć, czy uczestnicząc w budowie sieci 4G, po prostu sprzedając urządzenia do tej infrastruktury. A i kolejna sprawa, którą Chiny bardzo często wykorzystują, Huawei oferuje bardzo korzystne finansowanie. Stany się już nad tym zastanawiają, czy przypadkiem nie spróbować zbudować, zamiast zakazów, nie spróbować zbudować lepszej, a przynajmniej tylko troszkę gorszej oferty, tak żeby kraje typu Europa wybierały sprzęt amerykański.
A gdzie w tym całym wyścigu znajduje się Polska? W ogóle jesteśmy jakimś liczącym się graczem?
No, graczem liczącym się jesteśmy, jak się spojrzy na starania firmy Huawei, żeby tutaj nie tylko założyć, jakby sprzedać nam swój sprzęt, żeby on u nas funkcjonował. Firma Huawei, jak widać, bardzo przed do tego, żeby zbudować tutaj centra R&D, czyli takie rozwojowe, produkcyjne. Żeby było jasne, takie sprzęta już, takie centra już są, na przykład w Bonn czy w Brukseli. Ale jeżeli my byśmy byli w stanie również takowe mieć, bylibyśmy w stanie kontrolować być może te urządzenia tak, żeby oddalić te oskarżenia amerykańskie, czy te podejrzenia amerykańskie, bardzo zasadne o to, że Huawei jest w stanie przy pomocy swojego sprzętu wpływać na działanie sieci, pozyskiwać dane, no mówiąc krótko, kolokwialnie szpiegować. Ma taką możliwość. Amerykanie powiedzieli wprost, kto będzie miał sprzęt firmy Huawei w sieci 5G, z tym nie będziemy współpracować. A Niemcom powiedzieli, że przestaniemy dzielenia się z wami danami.
Czyli Polska jest tylko dobrym rynkiem zbytu nowych technologii.
No właśnie, moje zdanie jest takie, że im później w to wejdziemy, tym bardziej będziemy rynkiem zbytu, a tym mniejszą mamy szansę, żeby zaistnieć na tym jako rodzaj lokalnego centrum. Żeby było jasne, my swojego sprzętu nie mamy, jak większość krajów europejskich, jak większość krajów światowych, że to jest oczywiste, ale przynajmniej jesteśmy w stanie, mam nadzieję, stworzyć lokalne centrum, które spowoduje, że ten sprzęt będzie od nas wychodził, a nie na przykład przyjdzie do nas z Chin okrężną drogą przez Niemcy, bo Niemcy zapewne sobie na tą firmę Huawei jednak zostawią.
Na Radio Wnet na początku swojego istnienia było tylko radiem internetowym, więc większość naszych słuchaczy korzysta z internetu. Tak. Jak wygląda ta rzeczywistość w internecie? Ostatnio czytałam w Forbesie takie zestawienie, że tylko 52% całego ruchu w internecie generuje człowiek. 48% to, no właśnie, kto to jest?
To zależy od, dotyczy to głównie sieci społecznościowych i zależnie od tego, jaka to jest sieć, czy to jest Facebook, czy to jest Twitter, czy to jest Instagram, to się różnie rozkłada, ale to są boty, to są po prostu automatyczne programy, które generują treść. No, niestety dzięki sztucznej inteligencji one są w stanie coraz lepiej tą treść dopasowywać nawet do indywidualnego odbiorcy. Z tym mieliśmy do czynienia. Na szczęście nie my, ale Amerykanie w czasie kampanii wyborczej. I wydaje się, że to nie była jedyna kampania wyborcza, w której tego typu narzędzia były używane i czasami były używane nie do końca w sposób uprawniony, bo nie przez komitety wyborcze, tylko przez siły zewnętrzne, tak, takie jak na przykład Rosja.
No właśnie, jak rozmawiamy o geopolityce, no to zawsze musi prędzej czy później paść nazwa tego państwa. Mówię tutaj o Rosji. Jak Rosja radzi sobie w tym internetowym, wirtualnym świecie, w tej rzeczywistości, jak ona wpływa na kształtowanie w ogóle rzeczywistości?
Myślę, że Rosja, oczywiście my o Rosji, Rosja dba, żebyśmy my nie wiedzieli o tym wszystkiego. Natomiast Rosja radzi sobie, mnie podejrzewam, podobnie jak z całą resztą, czyli słabo. Rosja owszem ma świetnych hakerów i świetnie
jest w stanie... No sam pan powiedział przed chwilą o wyborach, o udziale ich w wyborach.
Tak, ale czym innym jest zbudowanie farmy hakerów, czyli grupy ludzi, zlokalizowanie ich i na zadanie im tego, żeby produkowali treści, wysyłali ją tam, gdzie trzeba, żeby się udzielali na forach internetowych, w grupach, na Facebooku, podsycali dyskusje, podsycali podziały między ludźmi.
W tym są dobrzy.
W tym są świetni, ale czym innym zupełnie jest zbudowanie sztucznej inteligencji i zbudowanie sieci technologicznej. W tym niestety sobie radzą już zdecydowanie słabiej. Rosjanie, proszę zwrócić uwagę, Rosjanie starają się izolować, to znaczy oni na przykład owszem no Facebooka używają, ale mają swój w kontakcie, tak? W tej chwili są głosy, że oni w ogóle planują odizolować swój internet, tak żeby... Nawet nie sądzę, żeby chodziło o to, że oni chcą odizolować swoich obywateli od zewnętrznych wpływów, tylko chodzi o to, żeby ograniczyć możliwość zbierania właśnie danych dotyczących zachowań, przyzwyczajeń swoich ludzi, swoich obywateli.
Ale też wpływają na rzeczywistość. Tymi hodowlami.
Tak. Wpływają i to wpływają, podejrzewam, zdecydowanie bardziej niż nam się wydaje, bo to, co my widzimy i to, co w końcu do nas dochodzi, bo to są rzeczy na tyle... absurdalne na pierwsze, jak się pierwszy raz to słyszy, że człowiek to wypiera, myśli sobie, to niemożliwe. Ale no, okazuje się, że jednak tak. I okazuje się, że to nie jest tak, że jedynie w Stanach Zjednoczonych Rosjanie takie rzeczy robili, bo to samo dotyczyło Brexitu, to samo dotyczyło kampanii prezydenckiej we Francji parę lat temu. Na to dowody już są. To można w tej chwili prześledzić, w internecie nic nie ginie, także post factum łatwo jest to prześledzić i udowodnić, gorzej radzić sobie na bieżąco.
Mówił pan Tomasz Deptuch, redaktor miesięcznika Układ Sił. Miesięcznik od kiedy wychodzi?
Miesięcznik wychodzi od nieco ponad roku. Zajmuje się właśnie geopolityką, zajmuje się stosunkami międzynarodowymi. Bardzo ciekawe pismo, zachęcam. Jest w dystrybucji, warto przeczytać. Można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.
Mam nadzieję, że to jest pierwsze, ale nie ostatnie nasze spotkanie.
Z przyjemnością.
W studio Radia Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Jeszcze raz pan Tomasz Deptuch. Godzina 8:51, a za kilka chwil porozmawiamy o Instytucie Piękności.
Dziękuję.
Ósma 51, słuchają państwo Poranka Wnet, Warszawa 87.8 FM, Kraków 95.2 FM, a na całym świecie pod adresem www.wnet.fm. No i właśnie, teraz porozmawiamy o Instytucie Piękności, ale nie takim, o jakim Państwo sobie myślą. W naszym studiu pani Maria Paszyńska, pisarka, felietonistka, warszawianistka. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Instytut Piękności, oparta na faktach historia Żydówek w okupowanej Warszawie. No właśnie, Instytut Piękności kojarzy nam się z czymś bardzo przyjemnym, z relaksem, a tutaj ten instytut był zgoła inny.
Oj, dramatycznie inny, aczkolwiek ta jego zewnętrzna otoczka była bardzo podobna do naszych dzisiejszych instytutów. Pierwszy raz zetknęłam się z tą historią w takim opracowaniu profesora Bartoszewskiego i Zofii Lewinówny, Ten jest z ojczyzny mojej. I tam jest relacja Władysława Smulskiego, który pisze, że wszedł do zakładu kosmetycznego, czegoś, co wyglądało jak zakład kosmetyczny. Wewnątrz panie w szlafroczkach, w maseczkach, pod jakimiś suszarkami. Natomiast w momencie, w którym on wszedł, prowadzony przez Madę Walter, czyli osobę, która prowadziła i w ogóle wymyśliła całą tą koncepcję, te wszystkie panie poderwały się z leżaczków, usiadły w koło i zaczęły recytować katechizm. Ponieważ Instytut Piękności Mady Walter, który znajdował się przy Marszałkowskiej, był takim doskonale przemyślanym programem pomocowym dla uciekinierek, głównie uciekinierek, aczkolwiek byli też mężczyźni. Ponieważ tutaj warto dodać, że z Madą Walter współpracowali też polscy chirurdzy, którzy przeprowadzali w tym gabinecie kosmetycznym, nie w szpitalu, operacje zmieniania kształtów męskich nosów, przywracania na pletka, żeby jak najtrudniej było uciekinierów z getta rozpoznać. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, bo tak naprawdę główna działalność Instytutu Piękności dotyczyła kobiet, to jakby to była trudniejsza sprawa, żeby zweryfikować uciekinierkę z getta, zwłaszcza, że to jakby bardzo dużo tych Żydówek nie było takiego semickiego wyglądu. Więc dużo jakby trzeba było zabrać je na posterunek granatowej policji, bądź jak już było poważniej, to na gestapo. I tam były przeprowadzane tak zwane egzaminy. Kiedy na przykład kazano powiedzieć przepis na przyrządzenie pieczeni wieprzowej. Albo na jakąś bardziej zaawansowaną wiedzę, były pytane z jakiejś bardziej zaawansowanej wiedzy z Kościoła katolickiego, jakiegoś konkretnego zachowania podczas konkretnej uroczystości, bo dużo ludzi uczyło się Ojcze Nasz, zakładało medalik i mimo to wpadali. Więc Mada Walter opracowała cały system. Ona nie tylko uczyła te Żydówki, bo to jest tak, że my musimy pamiętać jednej rzeczy, że w getcie warszawskim nie było wyłącznie jakby Polaków wyznania mojżeszowego z Warszawy. Było też bardzo dużo osób zwożonych z Tomaszowa i z innych miejscowości. I o ile Żydzi warszawscy mieli jeszcze kontakty po drugiej stronie muru, albo też jakby Warszawa jest dość specyficznym miastem i umieli się poruszać w tej aryjskiej rzeczywistości, o tyle zwłaszcza ci przyjezdni mieli dużo trudniej. I Mada Walter oprócz tego, że uczyła modlitw i uczyła tych przepisów, uczyła też całego systemu zachowań. Na przykład ona prowadziła im wręcz takie kursy psychologiczne na to, jak patrzeć Niemcom w oczy, bo bardzo wielu Żydów miało problem z tym, że na przykład jak uciekli z getta, nie patrzyli w oczy.
Jak pani w ogóle wpadła na pomysł? Kto panią zainspirował do napisania takiej książki?
Ja jestem chrześcijanką, która kończyła żydowską podstawówkę i studiowała islam. Więc ja generalnie zawsze się interesuję tym przenikaniem kultur, dialogiem międzyreligijnym i to jest dla mnie jakoś bardzo, bardzo ważne. I po prostu czytam dużo rzeczy, które mogłyby temu pojednaniu międzyreligijnemu służyć. Więc właśnie tak wpadł w moje ręce Ten jest z ojczyzny mojej, to opracowanie ze wspomnieniami uratowanych Żydów albo świadków tej historii. I jakoś czasem jest tak, że to jest taki błysk. Ten pomysł jest tak niezwykły, tak brawurowy, tak nietypowy, bo to był naprawdę cała wielka, kompleksowa pomoc. i tak szalony, bo to jest Marszałkowska, to jest centrum miasta, Niemcy są wszędzie. Właściwie do Mady w każdej chwili może wejść gestapo, może wejść granatowy policjant, naloty też były.
Opowiedzmy też o samej doktor Madzie Walter.
Oj, to jest w ogóle szalona postać, w której ja jestem absolutnie zakochana, naprawdę. Oprócz tego, że to jest taki przykład niezwykłej kobiety, która jest świetnie wyedukowana. Pamiętajmy, że ona się urodziła w końcówce 1880 prawdopodobnie i ona była fantastycznie wykształcona. Ona skończyła studia medyczne w Szwajcarii. Później, ponieważ zdaje mi się, że ona była osobą, która nie potrafiła usiedzieć w miejscu, więc jeździła po całym świecie i jej ideą fix była najpierw gastrologia, ale później zajęła się dietetyką i właśnie leczeniem przez żywienie, trochę jak nasza doktor Dąbrowska. Ale ona do tego podeszła bardzo, bardzo metodycznie. Była w Niemczech, w Czechach, w Austrii, na Węgrzech, wszędzie, gdzie tylko pojawiał się jakiś profesor. Oczywiście wszyscy byli mężczyznami, a ona była małą kobietą. Wszyscy byli mężczyznami i wszyscy chcieli ją jakby prowadzić ze względu na tą jej pasję naukową. I uczyła się dietetyki kobiet w ciąży, dietetyki małych dzieci, dietetyki po operacjach. Wszystko, chłonęła całą tą wiedzę. I była, jakby cały czas mam wrażenie, że była taka bardzo spragniona tej wiedzy. I później jak przyjechała już do Polski, bo jeszcze przez pewien czas z mężem, jej mąż był bardzo znanym polskim kompozytorem, Edmund Walter, przyjechali z mężem już do Warszawy przez Lwów, to przede wszystkim wykładała w takich szkołach urody, gdzie uczono właśnie tych zasad dietetyki, ale też miała takie marzenie swoje, żeby otworzyć własną taką szkołę zdrowia, tylko że dostała pozwolenie na to, żeby pierwszy rocznik zaczął studia 1 września 1939 roku, więc niestety to jej wielkie marzenie runęło.
I ilu osobom udało się pomóc?
Ja nie wiem dokładnie, bo o ile w przypadku Żabińskich to jest bardzo dobrze policzone, natomiast z tego, ja dostałam materiały z Jodwaszem i też właśnie materiały po polsku, ale też sporo po hebrajsku i z tego materiału, do którego miałam dostęp, wychodzi, że przynajmniej kilkadziesiąt osób. Natomiast musimy pamiętać, że przez instytut na przykład przytaczały się osoby, które nie mieszkały też w garsonierze syna Mady, z którym została odznaczona, bo Mada Walter została odznaczona Medalem Sprawiedliwości wśród Narodów Świata, razem ze swoim synem Ryszardem. I właśnie w tej garsonierze Ryszarda na Kaliskiej mieszkała część osób, która też się przewijała przez instytut, ale też sporo tych ludzi było poukrywanych w różnych innych częściach Warszawy, więc to jest dość trudne do zbadania, a ta sprawa też jest taka, mam wrażenie, że troszkę taka niedoceniona i mam nadzieję, że ktoś przygotuje kiedyś taki solidny reportaż na temat Mady Walter i całej działalności i jakoś to bardzo opracuje dobrze.
No a jak Mada Walter sobie poradziła później, w tym okresie wojennym i powojennym?
To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że to jest w ogóle opowieść na kolejną opowieść.
No mamy jeszcze kilka chwil,
tak,
dosłownie.
To jest opowieść na kolejną opowieść. Mianowicie ona musiała później wyjść, wychodziła z Warszawy, później pojechała do Łodzi. Ja myślałam na podstawie dokumentów, które mam, że jakby jej los był trochę bardziej dramatyczny niż był rzeczywiście. Ale ostatnio właśnie już po opublikowaniu książki, to też był dość duży cud, odezwały się do mnie prawnuczki Mady i właśnie teraz w niedzielę się z nimi widziałam. Fantastyczne kobiety, tak swoją drogą.
Mieszkają w Polsce?
Mieszkają w Polsce, mieszkają w okolicach Otwocka. Mada była bardzo związana z tamtymi rejonami, nawet pokazywały mi tą stację, bo tam jest w książce taki wątek, który jest faktyczną prawdziwymi wydarzeniami. Kiedy Mada spędziła kilka dni w Otwocku, ponieważ zasnęła, z tego całego napięcia, stresu zasnęła. I właśnie panie Walter pokazywały mi to miejsce, gdzie zasnęła tą stację.
Z wielkim uśmiechem i z takim przejęciem Maria Paszyńska opowiada o swojej najnowszej książce. My oczywiście państwu też ją polecamy, wydawnictwo Pascal. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Jeszcze raz Maria Paszyńska, autorka wielu książek, ale najnowsza Instytut Piękności. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu.
Godzina 9:01 i za kilka chwil do naszego studia wejdzie Antoni Opaliński i przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Puk, 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 przegląd. A nie, ja mówię. Torebka, torebka zostawiona przez panią Marię. Antoni, podamy torebkę?
Podamy torebkę, proszę bardzo.
I przegląd prasy już się zaczyna.
Dobrze, jak już będziemy się z torebek, które pani pisarki pozostawiają w Radiu Wnet, to rozłożę materiał i zaraz państwu coś zaproponujemy ciekawego do przeczytania. Może najpierw jeszcze w nawiązaniu do poranka. Nasz gość Tomasz Deptuch jest jednym z redaktorów pisma Układ Sił. To takie ciekawe, założone przez pasjonatów miejsce, gdzie dyskutuje się o różnych obliczach współczesnego świata. Pismo jest papierowe, ale na stronie są też pewne artykuły archiwalne i tutaj znalazłem taki właśnie artykuł naszego gościa. Po pierwsze geopolityka, to jest ostra dyskusja z innym naszym rozmówcą z Krakowa, Michałem Lubiną. Doktor Michał Lubina swego czasu zakwestionował w ogóle status geopolityki, twierdząc, że to wszystko jest taka sobie tutaj opowiastka medialna, ale nie jest poparta na podstawach naukowych i tutaj nasz gość z nim polemizuje. Teraz przejdziemy do spraw politycznych. Już mówiłem o tym, że speaker Izby Gmin, pan John Beckrow, może zastopować ostatnią szansę pani premier Teresy May na to, żeby Brexit z umową jakąś przeszedł. No i w związku z tym media pełne są przypomnienia sylwetki pana Johna Beckrowa. Ciekawa postać, ten speaker Izby Gmin był politykiem partii konserwatywnej, teraz oczywiście musi być bezpartyjny, bo takie są wymagania wobec speakera, ale pochodzi z rodziny żydowskich emigrantów, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii z Rumunii, a z kolei jego żona jest członkiem Partii Pracy. Ten brytyjski establishment to jest, proszę państwa, ciekawe bardzo towarzystwo. Tutaj mamy taki szwajcarski materiał. O właśnie, w Szwajcarii, proszę państwa, jest taki koncern zbrojeniowy, państwowy. On się nazywa RUAG. No i Neue Zürcher Zeitung pisze o takiej sprawie. Mianowicie parlament szwajcarski postanowił, że RUAG zostanie sprywatyzowany. Ten koncern dotąd był w rękach państwa, ponieważ jego obowiązkiem konstytucyjnym było zapewnianie Szwajcarom uzbrojenia, jak państwo wiedzą albo nie wiedzą, w Szwajcarii każdy Szwajcar jest przygotowany do tego, żeby swojego kraju bronić. I teraz koncern zostanie podzielony na część mniejszą, która pozostanie w rękach Unii Szwajcarskiej, żeby produkować broń taką, żeby na miejscu w Szwajcarii Szwajcarzy byli uzbrojeni, i na część, która zostanie sprywatyzowana i będzie takim globalnym konsorcjum. Są też krytycy tego rozwiązania i twierdzą, że po prostu w ten sposób rząd szwajcarski chce uniknąć dość częstych oskarżeń, że Szwajcaria sprzedaje broń do różnych podejrzanych miejsc świata. Szwajcarzy jako potentaci zbrojeniowi. Ciekawostka. Polityka, proszę państwa, artykuł Berlin prepares for life after Merkel, czyli Berlin przygotowuje się do życia po Merkel. To przygotowanie trwa dosyć długo, jak stwierdzają autorzy, ponieważ pani Merkel co jakiś czas wygłasza różne przemówienia albo dokonuje jakiegoś aktu ważnego, gdzieś odwiedza jakieś miejsce i to jest takie jej długie pożegnanie z funkcją kanclerza. Ale ono jeszcze trochę potrwa, więc proszę się nie przejmować. Jeszcze sobie trochę z panią Merkel pożyjemy. Na Salonie 24 artykuł pana Marka Budisza, Pugaczow nadchodzi, czyli o obudzeniu głubinnego narodu. Ten Pugaczow to był taki buntownik w czasach carskich, w XVII wieku twórca powstania chłopów. No więc pan Marek Budzisz, który również czasem u nas te sprawy rosyjskie omawia, twierdzi, że nastroje w Rosji są takie, że może dojść do jakiegoś takiego buntu i ten bunt bynajmniej nie będzie miał charakteru proeuropejskiego, tylko raczej burzą się takie rejony polityczne, które mogą być, no, takie ciekawe rzeczy w tej Rosji mogą być. W każdym razie, bynajmniej jeżeli ktoś liczy na to, że po Putinie Rosja będzie postępowa i tolerancyjna, to może się pomylić. I jeszcze na zakończenie z naszego dziennika, żebyśmy jednak skupili się na polskich sprawach. Nasz gość dzisiejszy, pan Marek Grabowski, udzielił wywiadu w naszym dzienniku. Dekady zaniedbań w polityce prorodzinnej doprowadziły do tego, że Polska zmaga się z ogromnym kryzysem demograficznym. 500+ to za mało, żeby wyjść z zapaści demograficznej. Potrzebujemy minimum 20 lat rozsądnej polityki. To tak dla tych, którzy by chcieli jednak głosować na zwolenników LGBT, coś tam i tak dalej. Myślę, że dzisiaj w przeglądzie to wystarczy.
Mówił Antoni Opaliński. Godzina 9:06 już dobiega końca. Poranek Wnet, a my przypominamy jeszcze dzisiejsze kościoły stacyjne Warszawa, parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, ulica przy Agorze, msza święta o godzinie 20:00, Kraków u Dominikanów, msza święta o godzinie 19:30, no i dzisiaj imieniny Józefa, czyli takie przełamanie postu i można się radować, bawić. I jeszcze przypomnę, że 19 marca 1984 roku była premiera filmu muzycznego Lata 20, lata 30 w reżyserii Janusza Rzeszewskiego. Drodzy Państwo, no to Antoni, czego życzymy Państwu, naszym słuchaczom?
Myślę, że życzymy dobrej zabawy w świętego Józefa, skoro jest rzeczywiście przełamanie postu. Życzymy oczywiście słuchania Radia Wnet przez całe 24 godziny. Już za chwilę nastąpi chaos, bo do studia wchodzi Milo Kurtis, a jutro na poranek Wnet zaprasza Krzysztof Skowroński, uwaga, z Krakowa.
O, to wszyscy włączają 95,2 FM w Krakowie. Milo Kurtis wszedł już do naszego studia. Dzień dobry, Milo.
Dzień dobry, Magdo.
No tak, i tak będzie przez najbliższe dwie godziny. Magdalena Ochaniuk-Gadowska prowadziła dzisiejszy poranek. Antoni Opaliński był wydawcą i przeglądał prasę i gazety, a Karol Smyk zrealizował dzisiejszy poranek. Życzymy miłego słuchania Radia Wnet.